Wielka konferencja, na którą czekaliśmy dosyć długo i tak się szczęśliwie złożyło, że ostatecznie organizowana jest w Gorzowie. Na pewno dużo emocji w tobie, dużo spraw organizacyjnych. Jak oceniasz to, co wydarzyło się do tej pory?
Na konferencję czekaliśmy długo. To ja już ją zapowiadałem przed wakacjami, bo i to chyba w maju.
Dyrektor gorzowskiego jazz klubu Pod Filarami Bogusław Dziekański.
Czy jest taki pomysł, że w Lublinie ona się zostanie zorganizowana pod tym tytułem Codzienność o świętość muzyki, a praktyki popkulturowej edukacji, no ale się okazało, że we wrześniu sprawy nabrały dość takiego dla mnie i dla Gorzowa fajnego obrotu, z przyczyn jakby niezależnych od pomysłodawców tej konferencji, czyli profesora Wojciecha Bursztyn z Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i doktora Andrzeja Białkowskiego z Uniwersytetu Marii Kieliszkowskiej w Lublinie. Tą konferencję, padł pomysł, żeby tą konferencję przenieść po prostu do Gorzowa. Czasu było szalenie mało na organizację, bo biorąc pod uwagę, że główna decyzja, która zapadła tutaj na gorzowskiej uczelni imieniem Jakuba Sparadyża zapadła 3 października. Biorąc pod uwagę, że konferencja się zaczynała 26, dlatego wcześniej należało tydzień mieć przynajmniej plakat do promocji tego wydarzenia, więc naprawdę to było tak naprawdę było 2 tygodnie, żeby to wszystko uruchomić, żeby cały ten proces związany z przygotowaniem materiałów jeszcze potem wydrukować. No ale się udało i bardzo fajnie. Konferencja bardzo szeroka, bo dotyczy wiele aspektów i dziedzin współczesnej popkultury, czy gałęzi, jakie mamy w obszarze popkulturowym, od filmu, literatury, muzyki. Także wszyscy to pisali, wszyscy przyjechali za wyjątkiem profesora Wojtka Burszty, którego sprawy na uczelni zatrzymały, no ale pozostali są. Konferencja by zmała 3-dniowa, bo zaczęło się to w czwartek wspaniałym koncertem Sean Brooker w Filarach, kiedy już większość prelegentów przyjechała. Piątek od 10.30 w Gorzowskiej Akademii pierwszy panel, o 18.00 w Filarach kolejny panel dyskusyjny poświęcony nie tylko Małej Akademii Jazzu pod tytułem Mała Akademia Jazzu i branżowe praktyki muzyczno-edukacyjne. Skończyło się to o godzinie 20.00, potem mała przerwa, potem koncert Marka Konarskiego, naszego wychowanka, potem mały jam session, bo w tym panelu udział wzięli m.in. i Zbyszek Lewandowski i Leszek Danicki, wykładowcy naszej Małej Akademii Jazzu. Także było bardzo wesoło, skończyło się bardzo późno, około 12.00, zanim się bractwo zebrało, zeszło do hotelu, ja wróciłem do domu, to już trzeba było o 8.00 wstać, żeby w sobotę o 10.00, nie o 10.00, o wpół do 10.00 się zameldować na uczelni, sprawdzić, czy wszystko działa. No i właśnie przed chwilą dzisiejsi prelegenci przyjechali, o 10.00 wystartowała konferencja. No i teraz tak to wyglądało.
Miałem wczoraj przyjemność zaprezentować tekst dotyczący gorzowskiej inicjatywy, to znaczy Małej Akademii Jazzu.
Doktor Andrzej Białkowski z Uniwersytetu w Lublinie.
Fantastycznej inicjatywy tutejszego środowiska animatorów i klubu jazzowego Pod Filarami. To bez wątpienia jedna z najbardziej unikalnych tego typu inicjatyw w Europie. Mieliśmy przyjemność zastanawiać się. Najpierw przed południowej sesji w jakimś ogólnym szkicu zaprezentowaliśmy, na czym ta inicjatywa polega, a później mieliśmy dwugodzinny panel w klubie Pod Filarami z udziałem artystów, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. No, myślę, że to taki jeden z najbardziej magicznych momentów tej konferencji, ponieważ rzeczywiście praktyka posiada charakter unikalny i większość osób, które w niej bierze udział i tych, którzy się im przyglądają, są pod wielkim wrażeniem ogromnego potencjału gorzowskiego środowiska animatorów. To było główną rzeczą, którą zajmowaliśmy się w trakcie pierwszego dnia naszej konferencji.
Na czym ta unikalność z perspektywy nie mieszkańców Gorzowa, nie nas, którzy na co dzień mamy do czynienia z Małą Akademią Jazzu, ale na czym ta unikalność z perspektywy osób z zewnątrz polega, co jest charakterystyczne dla Akademii?
Pierwszą rzecz, którą myślę, to jest to, że jest to praktyka długiego trwania. W europejskiej przestrzeni istnieje bardzo wiele inicjatyw nakierowanych na podobne cele. Znaczy edukacja jazzowa nie jest czymś unikalnym jako taka. Natomiast większość inicjatyw tego typu, nawet tych, które uchodzą za w szczególny sposób przedsięwzięcia wyrafinowane, to są praktyki, które trwają 4-5 lat. Są to praktyki krótkiego trwania. Prawda? Unikalnością Małej Akademii Jazzu jest to, że ona trwa już lat 34 i jest formułą, która się absolutnie nie wyczerpała. Znaczy jest coś fenomenalnego, pisanego w istotę tej Akademii, że ona posiada wielką zdolność do odnawiania się i ciągłego nadążania za wyobraźnią młodych ludzi. To jest wielka rzecz, ponieważ tak naprawdę w czasie, gdy kiedy Akademia powstała do czasów dzisiejszych, świat muzyki zmienił się całkowicie. Czyli ja dzisiaj posiadam w komórce, podobnie zresztą jak każdy inny użytkownik, 50 milionów plików muzycznych. W związku z tym przy takim ogromnym nadmiarze muzyki zaproponowanie młodym ludziom czegoś, co byłoby dla nich atrakcyjne, to jest rzecz niezwykle trudna. I w tym tkwi wielka, wielka siła Małej Akademii Jazzu, że jest to inicjatywa oparta na indywidualnościach artystów i rozwija się tak, jak oni się rozwijają. To znaczy najważniejsze znaczenie ma tutaj sposób myślenia, sposób bycia, sposób działania, a nie jakiś wymyślony program nauczania. I to właśnie przesłanie Akademii, no wszyscy obserwatorzy oceniają z wielkim entuzjazmem. To jest wielka wartość nie tylko dla tego środowiska, ale także dla całego środowiska ludzi, którzy zajmują się tego typu obszarem w Polsce. To bym uznał za rzecz jakby najważniejszą. Druga rzecz, która też w Akademii jest czymś, co wyróżnią od tego typu praktyk, to znaczy zaangażowanie wielkich artystów. Jest to praktyka oparta na aktywności wybitnych artystów, którzy przychodzą ze swoją muzyką i autentyzmem wielkim, z jakim obcują z młodymi ludźmi. Rzadko udaje się gdziekolwiek w Europie zgromadzić tak wielki potencjał w jednym miejscu. To jest na ogół trudne, to wymaga wielkich kosztów, nakładów finansowych. Tutaj udaje się to w sposób niezwykle sprawny zorganizować przy pomocy właściwie braku środków. Tutaj potencjał tego klubu jest niewielki, a jakość artystyczna jest ogromna. I młodzi ludzie to fantastycznie potrafią docenić i jako, że przyglądam się tej Akademii już kilka lat okiem badacza i obserwatora, no to zauważyłem rzeczywiście, że tu artyści potrafili sobie zbudować wielką charyzmę wśród młodych uczestników, wśród tych, do których to jest adresowane.
Drugi dzień konferencji Codzienność i powszechność muzyki a praktyki popkulturowej edukacji. Dziś pan zaprezentuje swój wykład poświęcony?
Poświęcony miastu Minneapolis, w którym prowadziłem badania.
Maciej Smułka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Właśnie o tym chciałem zrobić prezentację na tej konferencji.
Co pan badał?
Badałem specyfikę lokalnej sceny muzycznej i jak to wpływało na popularyzację tejże muzyki w mieście i w ogóle dziedzictwa kulturowego w samym mieście.
Czy jakieś wnioski z tamtego miasta, z tamtej kultury można przełożyć tutaj na grunt Polski? Nie myślę tylko o Gorzowie, ale generalnie tutaj o Polsce.
Scena muzyczna Minneapolis jest o tyle specyficzna, że była zawsze skoncentrowana wokół postaci Prince'a, który zmarł 2 lata temu, i to, co dzisiaj będę prezentował, to wszystko to, co się działo po jego śmierci i jak miasto doceniło jego wartość artystyczną po jego śmierci i jak to miasto w zasadzie zaczęło bazować swoją promocję i swój wizerunek właśnie na muzyce i jak to spowodowało, że miasto zaczęło kwitnąć w zasadzie bazując na tym jego dziedzictwie i jak ta muzyka wpłynęła na to, że to miasto się rozwinęło.
To jak to przełożyć na grunt polski?
Czy bazować na muzyce i doceniać tę muzykę jako czynnik, który pomaga w rozwoju miasta. Czyli jakby kultura sama w sobie ma niesamowicie dużą wartość, nie tylko estetyczną, ale też komercyjną czy rozwojową wręcz. Można bazować strategię promocji miasta na muzyce, czyli promować miasto jako to, które żyje muzyką, żyje kulturą. W związku z tym przyciąga różne osoby z zewnątrz i staje się słynne, że tutaj można zobaczyć fajne koncerty, zobaczyć fajnych artystów. Przez to też gospodarka miasta się rozwija. I tak samo napędzająca się machina sprawia, że to miasto lepiej prosperuje.
Tak nieskromnie mówiąc, właśnie i Mała Akademia Jazzu i Jazz Club pod Filarami też są dobrym przykładem, czy dobrą taką formą, żeby promować miasto Gorzów.
Jasne, jak najbardziej. I tutaj właśnie widzę też pewną korelację z miastem Minneapolis, które słynie w całych Stanach Zjednoczonych z tego, że bazuje na edukacji młodych ludzi pod względem muzycznym. To było jedno z pierwszych miast w Stanach Zjednoczonych, które położyło nacisk na fundowanie instrumentów muzycznych do szkół publicznych. Dzięki temu właśnie tam rozwinęła się ta scena muzyczna. To wszystko się działo w latach 50., 60., wtedy, kiedy właśnie rzeczony Prince zaczął chodzić do podstawówki i do liceum. I właśnie to jest udowodnione, że właśnie dzięki temu, że miał dostęp do tych instrumentów muzycznych i mógł chodzić właśnie do klubów muzycznych i do centrów kultury, zaczął grać na instrumentach, poznawać swoich mentorów późniejszych i zaczął tworzyć muzykę. I właśnie ta edukacja tych najmłodszych wśród nas sprawiła, że rozwinęła się scena muzyczna i że taki wybitny artysta powstał, że można było go wyłowić spośród tych rzeszy dzieci, które chodziły wtedy do podstawówki czy do liceum.
Podobnie jak w Gorzowie udało się wyłowić na przykład Adama Bełdycha.
Jasne, jak najbardziej. Tutaj też jest bardzo dużo utalentowanych muzyków. No wczoraj też byłem na koncercie pod wielkim wrażeniem tego, co się w ogóle dzieje z Akademią, z Młodą Akademią Jazzu, jak ona promuje właśnie tą edukację muzyczną i że a nuż spośród tych setek dzieci pojawi się jeden czy dwójka, która osiągnie światową sławę, tak jak to było właśnie w przypadku tego miasta, którym ja się zajmuję.